Witam bardzo serdecznie. Ponownie wracamy do przyglądania się listowi do Rzymian apostoła Pawła. Ostatnim razem studiowaliśmy pierwszą część 7 rozdziału listu do Rzymian. Dzisiaj pora na drugą część. Będziemy studiować od wersetu 14 do 25. Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Bój mój i twój. Taki tytuł, w którym można zrobić aż trzy błędy ortograficzne. Mam nadzieję, że dobrze to byście zapisali, chociaż jeszcze nie jest wyświetlone, ale pewnie za chwilę się pojawi. Wóz transmisyjny potwierdza. Już jest, super. Także bój mój i twój. Będzie dzisiaj o bojowaniu. Fragment, który myślę, że sprawia wielu z nas, wprowadza nas w takie zakłopotanie. Bo to jest taki fragment, w którym apostoł Paweł pisze, właśnie, nie wiadomo, czy pisze o sobie, czy pisze o całej ludzkości, czy pisze o ludziach zbawionych, czy o ludziach niezbawionych. Bardzo ciekawy fragment, także za chwilę do niego przejdziemy. Ale na początek krótkie powtórzenie tego, o czym było ostatnim razem. Mówiliśmy o takich trzech duchowych rewolucjach, które każdy z nas powinien przejść w naszym życiu duchowym, naszej drodze do duchowej świadomości. Pierwszy z tych duchowych rewolucji dotyczy podejścia do Bożego prawa. Mówiliśmy o tym, że Boże prawo, Boże przykazania tak naprawdę odzwierciedlają charakter Pana Boga. I tam, gdzie pojawiają się przykazania, na przykład to 10 przykazań, na przykład nie zabijaj, to nie jest takie przykazanie po to, żeby nam uprzykrzyć życie, czy żeby nam coś wskazać, co nie jest Bożym charakterem, ale wręcz przeciwnie. Boże przykazania odzwierciedlają Boży charakter, czyli to, żeby nie zabijać, pokazuje, że Bóg daje życie. On jest jedynie dawcą życia i życie jest dla Niego cenne. Gdy czytamy o mówieniu fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu, również rewersem tego przykazania jest to, że Pan Bóg mówi prawdę i my również, Jego słowo jest prawdziwe i my również powinniśmy w taki sposób się odnosić do innych. Także 10 przykazań to jest taka autobiografia Pana Boga. Prawo jest dobre, przy czym jest jeden problem z prawem. Prawo przychodzi do nas z zewnątrz i każe nam przestrzegać różnych rzeczy, ale jednocześnie nie daje nam wewnętrznej siły do realizacji tego prawa. Prawo cały czas pokazuje nam, jak daleko jesteśmy od standardu, który wyznacza nam Pan Bóg. Wskazuje na nasze winy. Ono samo nam nie pomoże w realizacji prawa, a wręcz przeciwnie, raczej będzie nas dołować, będzie nas potępiać. Smutna prawda o nas jest też taka, że prawo trochę nas prowokuje. To znaczy w momencie, w którym widzimy znak zakazu, to jesteśmy tym bardziej chętni do tego, żeby ten zakaz złamać i żeby wykonać coś, co będzie wbrew przepisom. Także powinniśmy szanować Boże przykazania, bo są święte, bezbłędne, ale jednocześnie musimy zdawać sobie sprawę, że jedyny sposób na to, żeby te Boże przekazania respektować, wdrażać w życie, to jest działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Sami z siebie tego nie zrobimy. Druga rzecz, mówiliśmy o zrozumieniu nowej relacji z Chrystusem. W pierwszej części 7 rozdziału apostoł Paweł przywołuje przykład małżeństwa. Małżeństwa z Chrystusem, przywołanie też obrazu małżeństwa tak jakby z prawem i prawda, która wynika z tego nowego zrozumienia tej relacji z Chrystusem jest taka, że Chrystus jest tym naszym nowym duchowym małżonkiem, ale nie takim małżonkiem, który stoi nad nami i nam każe różne rzeczy robić i czeka tylko z bacikiem, żeby wskazać na różne nieprawidłowości, ale takim, który jest pełen łaski, miłosierdzia, który jest pełen wsparcia dla nas i chce nas prowadzić w tej drodze do naszego duchowego uświęcenia. do tego progresywnego, jak to się mówi, czyli systematycznego. Wraz z upływem naszych lat Pan Bóg, Pan Jezus jest z nami po to, żeby nas prowadzić. I trzecia ta rewolucja w naszej świadomości powinna dotyczyć celu naszego życia. Czyli zdefiniowany ten nowy cel dla naszego życia to jest przynoszenie Panu Bogu owocu. I owoc jest czymś, co właśnie wychodzi z wewnątrz, odwrotnie niż prawo. I tym owocem jest między innymi charakter, który Pan Bóg w nas kształtuje, a nie nasze zewnętrzne działania. I czytaliśmy tutaj fragment z 5 rozdziału listu do Galacjan, gdzie wskazany jest ten owoc ducha. Co jest tym duchowym owocem? Jest tam miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. I przy takich cechach nie potrzeba prawa, napisał apostoł Paweł. Także bycie chrześcijaninem oznacza, że mamy inny cel w życiu i przynoszenie owocu Panu Bogu, nie poprzez przestrzeganie prawa, ale poprzez tą wewnętrzną przemianę, której dokonuje w nas Bóg. No właśnie, w pierwszej części 7 rozdziału była relacja z prawem nas, ludzi wierzących, i z Chrystusem na podstawie instytucji małżeństwa. To było, myślę, że dość łatwe do wyobrażenia, ponieważ relacje małżeńskie są na porządku dziennym. Ale dzisiejszy fragment właśnie brzmi zagadkowo i można powiedzieć, że wręcz nie pasuje do poprzedniej narracji apostoła Pawła. Jest takim wtrąceniem, czy taką częścią tego listu, która jeżeli byłaby czytana samodzielnie, myślę, żeby nas zwiodła na manowce i nie zobaczylibyśmy prawdziwego sensu tej wypowiedzi. Także jak już jesteśmy gotowi, to przeczytamy sobie z 7 rozdziału od wersetu 14 do 25. Wiemy bowiem, że prawo należy do sfery ducha. Ja jednak jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Nie rozumiem własnych czynów. Robię nie to, czego chcę, lecz to, czego nienawidzę. Jednak postępując w taki sposób, przyznaję, że prawo jest dobre. Lecz czyniąc to, czego nie chcę, czynię to już nie ja, ale grzech, który mieszka we mnie. Przekonuję się więc, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele dobro, bo chociaż odczuwam pragnienie dobra, wykonania tego, co dobre, brak. Nie czynię dobra, które chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę. Jeśli jednak czynię to, czego sam nie chcę, to już nie czynię tego ja, tylko grzech, który mieszka we mnie. Odkrywam zatem pewne prawo. Otóż, gdy będę czynić dobrze, narzuca mi się zło. W moim wewnętrznym człowieku zachwycam się prawem Bożym, lecz w moich członkach dostrzegam inne prawo. Walczy ono przeciwko prawu, za którym opowiada się mój rozum i bierze mnie w niewolę prawa grzechu, rządzącego w moich członkach. Nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam służę umysłem prawu Boga, ale ciałem prawu grzechu. W 1866 roku została wydana książka, która potem stała się bardzo popularnym też popularnym dziełem, które zostało ekranizowane i również powstało wiele adaptacji filmowych, Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Dr. Jekyll jest cenionym londyńskim lekarzem, który odkrywa pewien sekret eliksiru pozwalającego zmienić postać. I pod osłoną nocy Dr. Jekyll staje się panem Hyde'em, który z kolei jest ucieleśnieniem zła. Popełnia przestępstwa, między innymi morduje. I ten doktor Jekyll nie może się pogodzić z tą swoją podwójną osobowością. Kiedy zapytano autora tej powieści o to, skąd wzięła się inspiracja do napisania jej, on powiedział, że z jego własnej natury, a był osobą wierzącą. I my jako wierzący też mamy jakby takie dwie natury. Stara, odziedziczona po Adamie, po pierwszym Adamie, i nowa, odziedziczona po drugim Adamie, czyli Panu Jezusie. Czyli jako ludzie wierzący chcemy służyć Panu Bogu, ale problem jest taki, że mamy w sobie tego starego człowieka i toczy się walka. Niektórzy z nas mogą pomyśleć sobie, że może wręcz nie jestem chrześcijaninem, skoro toczę tak trudną walkę i czasami przegrywam. Co jest ze mną? W Tarsie, z którego pochodził apostoł Paweł, za jego czasów była taka zasada, że mordercy przywiązywano zwłoki osoby, którą zabił, tak, że on ją jakby za sobą ciągnął. I z biegiem czasu te zwłoki oczywiście no, wydzielały z siebie różne substancje i dochodziło aż do tego, że ten sam morderca umierał poprzez ten kontakt z osobą zmarłą. Był jakby związany łańcuchem z tym starym człowiekiem. Nasz finał jest oczywiście inny, bo my wiemy, że to zmaganie jest po prostu częścią naszego życia, ale na końcu jest zwycięstwo w Panu Jezusie. Ale pod wieloma względami ten właśnie fragment listu do Rzymian wygląda podobnie do trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Czyli pokazane jest to takie nasze buntownicze ciążenie w dół ku grzechowi, nawet ludzi, którzy zaufali Panu Bogu. I wiedza nie jest w stanie uwolnić nas od tej upadłej ludzkości. Jedynie Boża łaska, o tym często powtarzamy, nowe serce, nowy umysł, ale przede wszystkim nowy duch. Wszyscy ludzie, zarówno zbawieni, jak też niezbawieni, doświadczają na świecie oraz we własnych sercach takiego napięcia między dobrem a złem. Nasuwa się pytanie, jak apostoł Paweł chciał, żeby ten fragment był zrozumiany. Czy chodzi tutaj o wszystkich ludzi wierzących, którzy z jednej strony chcą służyć Bogu, ale im nie wychodzi, czy o ludzi niewierzących, którzy bez Boga nie są w stanie nic zrobić, czy to było autobiograficzne, czy było to reprezentatywne dla jakiejś grupy osób, o których apostoł Paweł opowiadał. Wydaje się jednak, że apostoł Paweł opisuje tutaj swoje doświadczenia. Od takiej, w liście do Rzymian, od takiej niewinności, zasądzenie, poprzez usprawiedliwienie, 5-6 rozdział, dochodzi do kwestii uświęcenia i elementem tego uświęcenia jest ewidentnie zmaganie, o którym tutaj za chwilę jeszcze dokładnie przeczytamy. Apostoł Paweł się zmagał też ze swoją tą faryzejską przeszłością, czyli prawo kiedyś było dla niego wyjątkowo istotne. On z nim żył, on je bardzo dobrze znał i dlatego też często w liście do Rzymian element prawa, czy to prawo pojawia się jako część jego wypowiedzi. Dobrze, przyjrzyjmy się takim dwóm porcją tego fragmentu. Pierwsza będzie od 14 do 20 wersetu, a druga część będzie od 21 do 25. Czyli mamy te wersety, werset 14. Apostoł Paweł po raz kolejny uświadamia nam, że jesteśmy słabi, że jesteśmy cieleśni i ta cielesność to jest tak jakby zaaresztowany stan naszej duchowości. Jeśli w sposób cielesny walczymy z naszą grzesznością, to jesteśmy pewni, że nie wygramy. Zaaresztowany stan naszej duchowości. I skoro mamy tą naturę duchową, a z drugiej strony jesteśmy cieleśni, no to napięcie, o którym tutaj mówi apostoł Paweł, powinno być również dla nas w pełni zrozumiałe i oczywiste. Warto na marginesie powiedzieć, że Apostoł Paweł nie twierdzi tutaj, że to fizyczne ciało jest złe, tylko że jest takim jakby polem bitwy pomiędzy właśnie upadłą naturą a Bożym Duchem. W tamtych czasach, kiedy był pisany ten list, Grecy uważali ciało za wszelką materię za coś złego i jakby mieli tendencję do tego, żeby obwiniać fizyczność o wszelkie problemy duchowe. Również miało to wpływ w pewnym momencie na chrześcijan, którzy zaczęli jakby rozumieć tą cielesność, to ciało poprzez to w taki sposób, że ono jest wyłącznie złe, to nasze fizyczne ciało i trzeba je właśnie wyjątkowo umartwiać, ale może nie o to chodziło apostołowi Pawłowi. Cielesność uosabia bardziej grzech i bunt ludzkości przeciwko Bożemu prawu, przez co jest jakby miejsce na to, żeby to zło jakby dokonywało inwazji na naszą naturę. W wersecie 15 czytamy, że nie robię tego, co chcę, ale robię to, czego nie chcę, co nienawidzę. C.S. Lewis powiedział kiedyś, napisał w jednej z książek, że nikt nie wie, jak złym jest człowiekiem, dopóki nie stara się być usilnie dobrym. Czyli im bardziej staramy się, żeby robić coś dobrego, tym bardziej uświadamiamy sobie, jak niewiele mamy, jak jesteśmy źli, jak ostatecznie, gdzie ostatecznie lądujemy. No i dalej kontynuuje apostoł Paweł, pisząc, że postępując źle, przyznaje, że prawo jest dobre. To są zaskakujące słowa, bo można by sobie pomyśleć, że skoro tak, to jak najbardziej będę robił źle, przez to tym bardziej będę podkreślał to, jak fajne, jak dobre jest prawo. Będę udowadniał tą piękno prawa. Ale oczywiście nie o to tutaj chodzi. Zapraszam do obejrzenia kazania zatytułowanego Hulaj dusza, piekła dla mnie nie ma, w którym omawialiśmy nasze podejście do prawa. Chodzi tutaj bardziej o to, żebyśmy zobaczyli po raz kolejny, że nawet po naszym nawróceniu w nas samych nie ma niczego dobrego. I Paweł mocno odczuwa ten konflikt i on tęskni do tej nowej ery, nowego ciała i wspólnoty z Panem Bogiem. Będziemy o tym czytali w kolejnych fragmentach listu do Rzymian. Wersety 17-20. Apostoł Paweł pisze tutaj o tym, że to nie on, tylko grzech, który w nim mieszka. Trzy razy mówi o tym, że grzech mieszka w nim, że to nie jest tak naprawdę on, że to nie on zrobił, tylko grzech, który w nim mieszka. Bo kiedy chcemy coś naprawić przez własne próby, to nie da się tego zrobić i będziemy się zawsze dołować, będziemy upadać. Ale kiedy przyznamy, że to tak naprawdę nie ja, to moja stara natura jest winna temu. Jeżeli przyznamy się do tego, to niniejszym też obnażamy się, że bez Pana Boga nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Czyli to, że apostoł Paweł mówi, że to jest ten grzech, który w nim działa, to nie jest takie lekkie powiedzenie, że teraz ja nie jestem odpowiedzialny. Słuchajcie, to jest ten grzech, który jest we mnie, ta stara natura, ja sobie idę dalej i się tym nie przejmuję. Nie. To jest kolejny moment, w którym powinniśmy sobie uświadomić, że bez Pana Boga, bez Jego pomocy nie jesteśmy w stanie nic sami zrobić. Ostatnim razem przywoływałem fragment z listu do Galacjan, który również napisał apostoł Paweł. Dzisiaj zrobię podobnie. Tym razem 5 rozdział tego listu, wersety 16-17. Podkreślam natomiast, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Ciało bowiem pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. ten fragment jakby uzupełnia trochę myśl apostoła Pawła i pokazuje jasno, że jesteśmy na duchowej wojnie. A skoro jesteśmy na duchowej wojnie, no to arsenał, którym się posługujemy, powinien być duchowy, a nie cielesny, nie taki, który wychodzi z nas, który jest oparty o nasze uczynki, o nasze starania, o nasze postanowienia, których nie jesteśmy potem w stanie realizować. Nie wiem, jak jest u was, ale u mnie w mieszkaniu jest taka zasada, że jeżeli trzy urządzenia elektryczne o dużym poborze mocy są jednocześnie włączone, to strzelają korki. I to dotyczy zazwyczaj piekarnika, płyty grzewczej i zmywarki, albo też innych konstelacji. I tak sobie pomyślałem, że trochę mi to przypomina sytuację z tym, kiedy my staramy się robić dużo rzeczy samemu. Jakby nawet rzeczy, które są, uważamy, że są dobre, robimy dla Pana Boga wiele rzeczy równocześnie, ale w pewnym momencie odcina nam prąd. Odcinamy się od Boga i tak naprawdę już nic nie możemy dalej sami zrobić. Prądu nie ma. Do duchowej walki powinniśmy używać duchowych narzędzi. W liście do Efezjan ten sam apostoł Paweł pokazuje nam, jakie to są te narzędzia duchowe, które mamy, co jest w tym Bożym arsenale dla nas. W 6 rozdziale, wersety 16 do 18. Zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boga. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. Czyli mamy zatem Słowo Boga, mamy też Ducha Świętego i wiarę. Dlaczego mówimy o wyposażeniu duchowym? Właśnie dlatego, że bierzemy udział w tej duchowej walce, w duchowej bitwie, która wiemy, że jest zacięta. I o tym nam tutaj apostoł Paweł tłumaczy, też w tym fragmencie listu do Rzymian. Coś, z czego możemy być zadowoleni i powinno nam dawać dużo nadziei i optymizmu, to jest to, że choć bierzemy udział w tej bitwie, bitwa jest trudna, to wojna jest wygrana. Gdybym miał więcej czasu, dzisiaj również chętnie bym przeczytał z wami 8 rozdział listu do Rzymian, który już daje trochę więcej światła na to, jak powinniśmy żyć w naszym życiu chrześcijańskim. No ale wystarczy, że pozostaniemy tutaj i zdamy sobie sprawę z tego po raz któryś, że niezależnie od tego, czy jesteśmy osobami odrodzonymi duchowo, czy nie, to bez Boga nie możemy nic sami zrobić. Wróćmy teraz do naszego fragmentu drugiej części, czyli wersetów 21 do 25. I tutaj w tej części apostoł Paweł wspomina o tym, że jako ludzie mamy tak naprawdę takie trzy elementy. Jest ta nasza cielesność, jest nasz rozum, nasze pragnienie i jest duch. I nasz rozum skupia się na prawie. I tak jak apostoł Paweł tutaj pisze, on się zachwyca prawem. Rozum zachwyca się prawem. Ale my wiemy dobrze i apostoł Paweł też wie, że choć zachwycanie się prawem jest dobre, to samo prawo go nie uratuje. Bo na końcu drogi gdzieś jest niewola legalizmu i uczynkowości. Z kolei nasza cielesność lgnie w stronę grzechu, czyli mamy rozum, który choć chce dobrze, to tak naprawdę nie jest w stanie zrealizować tego, do czego sam podąża. Mamy tą cielesność, która nas ciągnie w dół. No właśnie. I dochodzimy do pytania, które apostoł Paweł zawarł w 24 wersecie. Taki krzyk. Krzyk, który brzmi: nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? I tak jak już wspomniałem, są różne interpretacje tego, do kogo apostoł Paweł kieruje te słowa. I czy on w ogóle mówi o sobie tutaj? Jak to, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Przecież jeszcze rozdział temu mówiłeś o tym, że jesteś usprawiedliwiony z wiary i jesteśmy wolni, uwolnieni od grzechu. A tutaj apostoł Paweł tak dość mocnymi słowami pokazuje, że potrzebuje Pana Boga cały czas. I właściwie o to chodzi, myślę, w naszym życiu, żebyśmy systematycznie, regularnie dochodzili do takiego miejsca otrzeźwienia. Myślę, że czasami nawet może i rozpaczy, kiedy przyznamy sami przed sobą i przed Panem Bogiem, że sami nie jesteśmy w stanie nic zrobić, że jesteśmy beznadziejni bez Boga, że ten prąd, jeżeli jest odłączony, to my nic nie zrobimy. Nasze serca są złe. I tak jak osoba, która tonie, nie jest w stanie sama siebie uratować, tak samo my, żeby się uwolnić z tego, tak jak to apostoł Paweł, potrzebujemy zewnętrznej pomocy. I tą pomoc odnajdujemy w Panu Bogu. Tak samo też jak grzesznik, żeby zostać uratowany, musi spojrzeć poza siebie. Tak samo my powinniśmy na tej naszej ścieżce do uświęcenia patrzeć cały czas na Pana Boga. Bardzo dosadnie to powiedział Pan Jezus w znanym kazaniu na górze, gdzie w 5 rozdziale, 3 wersecie powiedział, to jest napisane, ale Pan Jezus to powiedział, szczęśliwi świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. No właśnie o to tutaj chodzi, o tą świadomość tej naszej nędzy jako ludzi. Także ten 7 rozdział listu do Rzymian to taki dość radykalny rozdział i mówię, wiążą się z nim różne interpretacje. Co ciekawe, ponad 30 razy w 7 rozdziale pojawia się osoba pierwsza liczby pojedynczej, czyli ja. Tam nie jest napisane o Panu Bogu, tam apostoł Paweł celowo używa ja się staram, moja cielesność, moje pragnienia i mój duch. Po to, żeby też nam pokazać ten kontrast, że jeżeli będziemy nastawieni tylko na ja, moje starania i moje wysiłki, to jest to droga donikąd. No i ten 25 werset, który przeczytaliśmy, że tylko w Jezusie jest ten ratunek dzięki Bogu przez Pana Jezusa, to jest tylko zapowiedź i zwiastun tego, co będzie się dalej działo w 8 rozdziale listu do Rzymian. Także dla wielu myślę, że to jest zaskakujące, że taka walka duchowa zaczyna się dopiero w momencie odrodzenia, nawrócenia się do Pana Boga. Ale to właśnie tak jest, że dopóki się nie odrodzimy duchowo, to żyjemy niejako w zgodzie z naszymi przekonaniami. Możemy sobie nie zadawać tych pytań, które tutaj sobie zadaje apostoł Paweł. Po prostu żyjemy tak, jak żyjemy. A w momencie, w którym Pan Bóg wkłada do nas tego nowego ducha, my zaczynamy widzieć rzeczywistość zupełnie inaczej i stąd te dylematy. Także to, że mamy dylematy, to, że się zmagamy duchowo, jest bardziej oznaką tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, niż że nimi nie jesteśmy. Także skoro apostoł Paweł tak się zmagał i mówił o tym otwarcie, myślę, że to, że my się zmagamy z różnymi kwestiami, jest też niczym, o czym nie powinniśmy się dzielić, ale też oczywiście jest czymś, co powinniśmy przynosić naszemu Bogu. Bo dla Pana Boga ten nasz nowy duch, ta nasza odrodzona natura, to jest coś, co jest idealne, to jest coś, co jest nieskazitelne. Ten nowy duch, który patrzy na tą cielesność, w której jest jakby uwięziony, my wiemy, do kogo należymy. Wiemy tak naprawdę, za czym tęsknimy. Wiemy, dokąd zmierzamy. Ale zanim do tego momentu dojdziemy, to powinniśmy cały czas szukać tej wtyczki, tego prądu, żeby być w połączeniu z Panem Bogiem, bo bez Jego mocy, bez siły, szczególnie bez mocy Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie sami nic zrobić. Myślę też, że to jest taka uwalniająca dla nas informacja. Czyli informacja, która uwalnia nas od takiego osądzania, od mierzenia duchowości innych według jakichś swoich parametrów, wiedząc, że jeżeli ktoś jest odrodzony, a zdarza mu się zmagać z różnymi problemami, to możemy też powiedzieć, to nie jest on. To tak naprawdę jest ten grzech, który w nim mieszka. To nie jest usprawiedliwienie, ale przynajmniej w ten sposób możemy zrozumieć, że każdy, kto jest nawet dzieckiem Bożym, może się zmagać z różnymi kwestiami i potrzebuje niezmiennie Bożej łaski i Bożego prowadzenia w swoim życiu.